tytuł wykładu tego przedłożenia to posłuszeństwo czy opór? Postawa chrześcijanina wobec nadużyć władzy podatkowej. Można by powiedzieć, że od strony teoretycznej wszystko łatwo wygląda. Jeżeli się podejdzie w wymiarze praktycznym, to sprawa się komplikuje. Tutaj pani profesor przed chwileczką przywołała tą chociażby kazus Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest takie, nie czy należy płacić podatki, ale czasami dlaczego mamy płacić tak wysokie podatki. Dzień Wolności Podatkowej w Stanach Zjednoczonych wypada mniej więcej 13 kwietnia, a w Polsce pod koniec czerwca. Teraz jest pytanie takie, czy moralnym jest płacenie podatków wtedy, gdy chociażby władza marnuje, tak mówią niektórzy, nasze podatki. Jeżeli w Polsce czeka się na przykład na przyjazd policji bardzo długo, a w Stanach Zjednoczonych 3 minuty, nie dłużej, to dlaczego na przykład tak jest? Dlaczego Polacy emigrują za granicę, ponieważ nie mogą w Polsce znaleźć właściwego miejsca, w którym mogą rozwijać się, w którym mogą prowadzić swoje biznesy? Dlaczego spada dzietność, a podatki są tak duże, że ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos i mówił, że to minimum, które powinno być zwolnione z opodatkowania, jest w Polsce za niskie, bo ono jest poniżej tego minimum przeżyciowego. Jeżeli to na miesiąc wypada 540 złotych, się pomnoży razy miesięcy 12, to powinna być to przynajmniej, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, kwota zwolniona z obowiązku podatkowego. A wiemy, że w wielu krajach Unii Europejskiej do tej wspólnoty należymy. Tak naprawdę ta kwota minimalna, jeżeli chodzi o zarobki, pomnożona przez ilość miesięcy, jest kwotą, która jest w ogóle zwolniona z podatków. Jak w takim razie wygląda to? Oczywiście najprościej jest, mówiąc o podatkach w kontekście jeszcze religijnym, powiedzieć, że obowiązkiem Kościoła jest nawoływać obywateli do płacenia podatków i pod karą grzechu nakazywać im płacenie tych podatków, a nie wolno stawiać innych pytań. Pytań chociażby o to, gdzie te podatki są kierowane i dlaczego są takie wysokie. Ja chciałbym na kilka pytań udzielić odpowiedzi w kontekście religijnym. Czy podatki obowiązują w sumieniu? Wreszcie, z czego wynika nauka o moralności podatków? Dalej, czy istnieją podatki niemoralne? Kiedy wina moralna zostaje zniesiona? Wreszcie, chodzi o pewne grzechy towarzyszące. Mianowicie, obowiązek podatkowy ma uzasadnienie w obowiązującym prawie. Przekroczenie tego prawa, czyli różnego rodzaju oszustwa podatkowe, zagrożone są sankcją karną. Wielu przedsiębiorców mówi, płacę podatki, nie zadaję pytania, dlaczego one takie są, by mnie fiskus po 5 latach nie dopadł i nie wykończył. Z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej wiemy, że nie każde prawo obowiązuje w sumieniu. Odnosząc się do dzisiejszego tematu, warto zadać pytanie, czy każdy podatek obowiązuje w sumieniu? Otóż na pytanie, czy płacenie podatków jest obowiązkiem moralnym, przez wieki udzielano różnych odpowiedzi. Były one związane z tu i teraz, czyli oceną aktualnego kontekstu gospodarczego i społecznego. Ważnym czynnikiem był również rodzaj władzy i jej zachowanie. W rozważaniach dotyczących tego zagadnienia należy odwołać się do 3 istotnych stanowisk teologicznych. Pierwsze stanowisko. Prezentuje teologia moralna w odniesieniu do obowiązków społecznych. Wypracowała ona warunki, które winny być spełnione, aby podatek obowiązywał w sumieniu. Chodzi o kompetentną władzę, właściwy cel i także właściwe rozłożenie obciążeń podatkowych. Kompetentna władza, a więc nie ma obowiązku płacenia podatków nielegalnej władzy, na przykład najeźdźcy. Dyskusyjne jest płacenie podatków tej narzuconej siłą, chociaż przyczynia się ona do dobra wspólnego. Współcześnie uznaje się, że władza demokratyczna spełnia warunek kompetentnej władzy. Właściwy cel, czyli słuszna przyczyna nałożenia podatku. Otóż dochody z podatków powinny być przeznaczone na powiększenie dobra wspólnego, ale nie mogą służyć celom niemoralnym. I to jest bardzo istotna sprawa. Wreszcie właściwe rozłożenie obciążeń podatkowych. W sumieniu obowiązują tylko podatki sprawiedliwe. To nie jest takie łatwe określić, jakie one są. Teraz drugie stanowisko jest oparte na nauce Soboru Watykańskiego II. Otóż w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes znalazły się słowa na temat dobra wspólnego i w tym kontekście negatywnie została oceniona ucieczka od obowiązku podatkowego. Niemało ludzi w różnych krajach za nic ma prawa i przepisy społeczne. Bardzo wielu nie waha się przez różne oszustwa i podstępy unikać sprawiedliwych podatków albo innych służących społeczeństwu zobowiązań. KDK numer 30. I teraz dosłowna interpretacja tego fragmentu pozwoliłaby na niezapłacenie podatku wtedy, gdy nie służą one dobru wspólnemu oraz gdy są uznane za niesprawiedliwe. Otóż najbardziej precyzyjny zapis, nazwijmy je stanowiskiem trzecim, co do obowiązku podatkowego znalazł się w katechizmie Kościoła katolickiego. To ów numer, punkt 2240. Którzy zastanawiali, czy być może w tym roku 2240 będzie dopiero obowiązywała moralność podatkowa, albo że wtedy będziemy mieli płacić podatki, albo że wtedy coś się wydarzy. No, znając katechizm Kościoła katolickiego, warto uświadomić sobie, że uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatku. Warto dodać, że w tym punkcie jest jeszcze mowa o trosce o dobro wspólne, ale także o wspieraniu zasady obronności. Przestępstwa podatkowe katechizm wymienia wśród grzechów przeciw siódmemu przykazaniu, punkt 2409. Otóż katechizm nic nie mówi na temat sytuacji, kiedy chrześcijanin mógłby się powstrzymać od niezapłacenia podatku. Trzy przedstawione stanowiska teologiczne różnią się od siebie w sposób istotny. Pierwsze dopuszcza możliwość szerokiej interpretacji. Przy współczesnej złożoności systemu państwowego, wielości i różnorodności podatków oraz liczbie celów realizowanych przez państwo bardzo łatwo znaleźć argumenty, które pozwoliłyby uznać podatek za niemoralny. Koncepcja ta oraz zdanie Soboru są zbieżne co do tego, że warunkiem obowiązywalności moralnej podatku jest jego sprawiedliwość. Ocena tego jest bardzo subiektywna. Jej zastosowanie daje szerokie uprawnienia. Jeżeli zatem w ustabilizowanych warunkach państwo nakłada podatki, których wysokość przekracza przeciętną finansową zdolność podległych mu podmiotów gospodarczych, wówczas dotknięci tymi działaniami członkowie społeczeństwa mają prawo do zastosowania pokojowych, proporcjonalnych środków obrony, jak na przykład utajnienia części posiadanych finansowych zasobów bądź też dochodów, pisze ksiądz profesor Tadeusz Ślipko w etycznych aspektach obywatelskiego obowiązku płacenia podatków. Ciekawa koncepcja, nieraz, czy możemy powiedzieć, w praktyce przez wielu realizowana. Takie rozwiązanie wydaje się jednak katechizm Kościoła katolickiego nie dopuszcza. Z czego wynika nauka o moralności podatku? Otóż kluczem do pogodzenia wspomnianych stanowisk może być nauka na temat moralności czynów ludzkich. Otóż jej elementami konstytutywnymi jest przedmiot, zamierzony cel, czyli intencje oraz okoliczności działania. Otóż przedmiot to materia czynu ludzkiego. W tym przypadku jest nim zapłacenie podatku. Otóż katolicka nauka społeczna uznaje, że podatki są integralną, jak gdyby częścią życia społeczeństwa. Należy do racjonalnego porządku świata, a tym samym należy je uznać z natury jako dobre. Jest to nasz wkład w dobro. O ich dobru świadczy cel, służba dobru wspólnemu. Otóż intencją, element wolitywny, jest posłuszeństwo władzy oraz chęć zachowania ładu społecznego. Z tego względu płacenie podatków należy oceniać jako czyn dobry, a nakaz ich płacenia jako obowiązujący w sumieniu. Ale ostatnim elementem, który ma wpływ na ocenę moralną czynu, są okoliczności. Mogą one zmniejszyć lub zwiększyć dobro lub zło moralne czynu, ale nie mogą zmienić jego kwalifikacji moralnej na przeciwną, gdyż są tylko elementami drugorzędnymi. To wszystkie okoliczności zwiększające trudność zapłacenia podatku powodują, że jego uiszczenie zwiększa od strony pozytywnej zasługę moralną. Z drugiej strony, w przypadku niezapłacenia podatku zaistnienie takich okoliczności zmniejsza winę moralną, a w niektórych sytuacjach, moglibyśmy powiedzieć, także znosi całkowicie. Choć wina osobista może być zniesiona, czyn ten sam w sobie pozostaje niemoralny z punktu widzenia obiektywnego. Wydaje się, że wszystkie słabości systemu podatkowego należy zakwalifikować jako okoliczności czynu. Czy istnieją podatki niemoralne? Otóż na uwagę zasługuje określenie celu. Podatki bywają określone jako niemoralne wtedy, gdy służą nieetycznym celom. W świetle przedstawionych koncepcji jest tu to sformułowanie nieprawidłowe. Podatek sam w sobie jest dobry, zapłacenie podatku jako czyn podatnika jest czynem moralnie dobrym. O niemoralności trzeba mówić w odniesieniu do tych, którzy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie zgromadzonych pieniędzy. Uproszczeniem jest więc przerzucanie oceny moralnej osób na ocenę etyczną podatku jako takiego. Przyjęcie takiego rozwiązania w innym świetle ustawia dotychczasowy problem podatków przeznaczonych na niemoralne cele. To chrześcijanie mają wątpliwości co do oceny tych podatków, z których państwo finansuje przedsięwzięcia sprzeczne z ich systemem wartości i przekonaniami religijnymi. Powstaje zatem dylemat, czy moralnym jest płacenie podatków, które są wykorzystywane na przykład na zabijanie nienarodzonych dzieci, edukację seksualną w kształcie sprzecznym z chrześcijańską etyką wychowania, finansowanie chociażby z budżetu państwa partii politycznych o przeciwnych poglądach, czy też prowadzenie wojen, na przykład nieetycznych wojen, nie mających charakter obronny. W świetle pierwszych z przedstawionych koncepcji teologicznych takie wydatki nie obowiązują w sumieniu. Nie można zapomnieć, że chrześcijanin płaci podatek na rzecz dobra wspólnego. Jest przekonany, że temu celowi będą służyć płacone przez niego pieniądze. Nie ponosi on odpowiedzialności, jeśli państwo przeznacza fundusze podatkowe na cele niezgodne z jego wyznaniem, sumieniem czy światopoglądem. Podobnie należy ocenić niegospodarność władzy, marnowanie pieniędzy podatników, wykorzystywanie ich do ich własnych celów, niemoralne postępowanie osób odpowiedzialnych za właściwe wykorzystanie środków finansowych nie zmienia natury samych podatków. Niekiedy może być uznane za okoliczność zmniejszającą winę moralną w przypadku niezapłacenia go. Dokonując takiej oceny, należy wykazać się daleko idącą powściągliwością w sądzeniu. Otóż ten argument zawsze jest słuszny. Wymienione grzechy władzy są stałym elementem systemu społecznego. Powiedzielibyśmy, że wynikają z grzesznej natury osób. Sytuacja ulega zmianie dopiero, czy ulegnie zmianie dopiero w tym, że tak powiem, Królestwie Bożym, które ciągle budujemy. Jeżeli chodzi o niemoralne podatki, wielu specjalistów wskazuje na takie, które Anglicy nazywają w anglosaskim, prawda, systemie tak zwane grzeszne podatki, czyli te pochodzące z tego, co chociażby no, wygenerowała grzeszna działalność, chociażby prostytucja czy innego rodzaju działalności, które no, próbuje się w system podatkowy wprzągnąć. Niektórzy wskazują także na alkohol, papierosy, narkotyki czy coś innego. One często są nazywane grzesznymi. W systemie chociażby polskim takie podatki też są. Kiedy wina moralna zostanie zniesiona? Już koncepcja obowiązku podatkowego opartego na ocenie moralnej czynu ludzkiego mówi, że okoliczności towarzyszące mogą zmniejszyć odpowiedzialność moralną podatnika w przypadku uchylenia się. Do tych okoliczności należy wymienić te zjawiska, które pozwalają mówić o nieetyczności podatku czy jego niesprawiedliwości oraz o niemoralnych działaniach władzy ustawodawczej czy też osób odpowiedzialnych za pobór podatków. Otóż należy stwierdzić, że z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej nie ma grzechu wtedy, gdy zapłacenie podatku naruszałoby podstawowe prawa człowieka. Gdy na przykład podatki naruszają minimum egzystencji, są nieetyczne. A zatem, gdy w rodzinie podatnika zachodzi taka sytuacja, może on niejako z punktu widzenia moralnego powstrzymać się od zapłacenia podatku. Otóż w tym momencie należy postawić problem. Czy podatek naruszający wartość bardziej fundamentalną, jak chociażby prawo do życia, gdyby korzystanie z tego, co służy do zaspokojenia prawa do życia, trzeba wiedzieć, że nie zmienia swojej kwalifikacji moralnej. Można by było wtedy uznać, że niezapłacenie należnego podatku jest czynem dobrym. Otóż ponieważ cel, obrona wyższego dobra jest moralnie właściwy. Takiemu rozumieniu sprzeciwiają się inne negatywne skutki niezapłacenia podatku, jak chociażby po owocach ich poznacie. Ich obecność świadczy o tym, że choć osobista wina moralna może nie zachodzić, zło nadal pozostaje złem. Z punktu widzenia subiektywnego może być tak, że nie ma winy moralnej. Chęć uratowania własnego życia, zabezpieczenia podstawowych środków do funkcjonowania rodziny może być ważniejsza, ale z punktu widzenia obiektywnego, jak powiedzieliśmy, ta kategoria zła obowiązuje. Otóż okoliczności, które zwiększają uciążliwość podatku, mogą być interpretowane jako zmniejszające odpowiedzialność moralną w konkretnych sytuacjach. Otóż obraz okoliczności byłby niepełny, gdyby nie spojrzeć na negatywne skutki uchylenia się od obowiązku podatkowego. Bo to jest także istotne, by w trosce o dobro wspólne brać pod uwagę wszystkich obywateli, ale także to, co istotne jest dla stworzenia warunków. Otóż w powszechnej świadomości rzadko kiedy uchylanie się od podatków jest traktowane jako forma kradzieży. Niestety wielu traktuje to nie w tej kategorii. Nawet jeżeli uznawane jest za zło, to nie przywiązuje się do niego wagi. Wydaje się, że w powszechnym odczuciu oszustwa podatkowe mają niewielką szkodliwość społeczną. Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, ma charakter historyczny. Uważało się, że zabór mienia wspólnego był lżejszym grzechem niż kradzież majątku indywidualnej osoby. Taki sposób postępowania był powszechny chociażby w państwie socjalistycznym, w którym jako obywatele przez długie lata żyliśmy. Był czymś, wydawało się, naturalnym i powszechnym. Drugi powód jest z natury psychologicznej. O ile zło wyrządzone konkretnej osobie jest widoczne i bezpośrednio przez nią odczuwane, to dostrzeżenie negatywnych skutków niezapłacenia podatków jest bardzo trudne. Jak podatki są rzeczywistością wielopłaszczyznową, tak unikanie ich pociąga za sobą również różnorodne skutki. Wydaje się, że w opinii społecznej Oszustwa podatkowe są o wiele łagodniej oceniane niż nieuczciwość popełniona względem innych wierzycieli. Jest to podejście fałszywe. Wszyscy jakoś to czujemy. Zło będzie zawsze złem, grzech będzie zawsze grzechem, może nawet większym ze względu na skalę i rozmiar, gdy dotyczy państwa, niż pojedynczego wierzyciela. Już skutkiem unikania podatków są w pierwszym rzędzie mniejsze wpływy do budżetu państwa. To powoduje, że państwo w celu zebrania zakładanych środków podnosi podatki innym obywatelom. Z powodu oszustwa jednych, inni postępujący uczciwie mogą być obciążeni dodatkowymi wyższymi świadczeniami, co słusznie będzie traktowane jako niesprawiedliwe. To tłumaczy, dlaczego niepłacenie podatków Kościół umieszcza wśród grzechów przeciwko siódmemu przykazaniu. A więc jeśli ja nie zapłacę podatku, tę kwotę będzie tak naprawdę musiał uiścić ktoś inny. Jeśli państwo wykorzysta inną możliwość i w celu uzupełnienia środków dodatkowo zadłuży się, ten ciężar zostanie przeniesiony na przyszłe pokolenia. Ponadto zjawisko to powoduje wzrost niesprawiedliwości. Uchylający się zapłacą mniej, a ci, którzy płacą uczciwie, zapłacą jeszcze więcej. Ciężar tego grzechu wzrasta wtedy, gdy podatków unikają bogatsi, ponieważ brakującą kwotę zapłacą biedniejsi, mający zazwyczaj ograniczone możliwości uchylenia się i mniej zaradni w życiu, mający mniejsze możliwości ochrony. Da? Otóż niesprawiedliwość obciążeń powstająca w wyniku uchylania się od podatków ma szczególnie dotkliwe skutki dla gospodarki. Wprowadza znaczną nierówność między podmiotami, przez co te, które rzetelnie regulują należności względem skarbu państwa, nie mogą podołać nieuczciwej konkurencji. Zakłócony zostaje proces wymiany rynkowej. Przewagę zyskują ci, którzy na skutek działalności w szarej strefie mogą zaproponować klientom korzystniejszą cenę. Otóż najczęstszym oszustwem jest w tym przypadku nierejestrowana bez rachunków czy faktur sprzedaż towarów, a zwłaszcza usług. Występowanie tego zjawiska powoduje, że dotychczas uczciwi podatnicy wkraczają na drogę nieuczciwości. Uwieńczona sukcesem nieuczciwość podatkowa wpływa następnie na obniżenie się przeciętnego poziomu moralności podatkowej. Znajduje bowiem ona chętnych naśladowców. To może powodować, że będą istnieć całe działy gospodarki, w których uczciwym będzie bardzo trudno prowadzić działalność. Na przykład usługi remontowo-budowlane, świadczone w domach osób prywatnych, sprzedaż obwoźna, handel na targowiskach, bazarach, czy chociażby giełdach samochodowych. Można będzie ten wątek jeszcze rozwinąć, ale wielu przedsiębiorców ręce rozkłada, chcąc prowadzić działalność gospodarczą uczciwie w stosunku do tych, którzy na każdym etapie od zakupu, poprzez sprowadzenie, poprzez przekręcenie licznika, fałszowanie wyglądu i tak dalej, markowanie, sprzedają towar, który odbiega od tego, co tak naprawdę w formie deklaratywnej jest przedstawiane klientowi i odpowiednim urzędom. A jak się ma zachować katolik? I teraz jeszcze grzechy towarzyszące. Otóż ucieczka przed zapłaceniem podatku bardzo często wiąże się z grzechem kłamstwa, ponieważ wymaga podania innych danych niż to jest w rzeczywistości. Otóż często pojawia się także grzech cudzy, gdy w tym procederze uczestniczy większa ilość osób, czasami nakłaniane są czy zmuszane osoby do włączenia w to. I wreszcie skutkiem uchylania się od obowiązku podatkowego jest także przyzwyczajenie do zła. Trzeba, moi drodzy, uświadomić sobie, że żyjemy w społeczeństwie, które tak naprawdę po tych przemianach 25 lat temu, które się dokonały, stoi na zakręcie. Chociaż wiemy, co powinniśmy, są wspaniałe obietnice, to jednak wiele spraw jest nieuporządkowanych. To, co chociażby pan profesor zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, pokazuje, że trzeba na sprawę spojrzeć wieloaspektowo. Trzeba patrzeć także w wymiarze nadziei, ale nie wolno tylko poruszać tej kwestii podatkowej w kategorii, powiedzmy, zła jako takiego. Niepłacenie podatków jest złe i trzeba sobie jasno o tym powiedzieć, ale także w kontekście tego, jakie są trudności i że w wielu sytuacjach, powiedzmy, brak jest, powiedziałbym nieraz, złej woli u tych, którzy w jakiś sposób wykorzystują albo luki prawne, albo w trosce o jakieś dobro biorą na swoje sumienie niestety niepłacenie podatku. Oczywiście my chcielibyśmy i do tego zachęcam, by każdy uczciwie płacił podatki i by każdy włączał się w dobro wspólne, ale także należy jak gdyby mobilizować polityków, by wsłuchiwali się w mądre sugestie ekonomistów, którzy pokazują, że podniesienie chociażby podatków, chociażby wspomniany tutaj bochenek chleba, niekoniecznie skończy się tym, że człowiek jak gdyby w sposób legalny, zgodny z prawem ten chleb kupi, a że nie będzie dokonywał czegoś, co tak naprawdę będzie omijaniem norm prawa. Dziękuję bardzo.